Pewnego razu przyszedł po prostu do nas menadżer i powiedział: chłopaki, od dzisiaj już nie jesteście administratorami, wy jesteście DevOpsami. Ja wiem, no ale okej, ale co to znaczy? W ogóle o co tu chodzi? Nie? Byłem mega przeciwnikiem tego. Ale po kilku latach to zrozumiałem. Tak, to jest must have i jeżeli planujesz pracę jako DevOps, jesteś administratorem, chcesz przejść jako DevOps, no to jest coś, z czym musisz po prostu się polubić.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Michał. Cześć Michale.
Cześć Damian.
Z Michałem porozmawiamy na temat jego kariery zawodowej w IT. Myślę, że będzie to dla Ciebie, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, fajna inspiracja do tego, jak może potoczyć się kariera IT, jakie kroki warto podjąć, jeżeli chodzi o swój rozwój, no i finalnie w jakich kierunkach obecnie w 2024 warto się rozwijać i co jest atrakcyjne na rynku. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy ten odcinek. Dla osób, które są nowe, zachęcam do subskrypcji, niezależnie od tego, gdzie słuchacie, zachęcam, aby być na bieżąco. Michale, raz jeszcze dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia, bardzo mi miło. Tak jak wspominałem we wstępie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o tym, jak może wyglądać taka droga w IT. Jest to seria rozmów, które przeprowadzam z osobami, które są w branży, po to, aby inne osoby wchodzące do branży lub już będące, szukające swoich jakby nowych wyzwań, chcące się przebranżowić nieco, mogły zaczerpnąć nieco inspiracji, więc chciałbym Cię na początku podpytać, jak wyglądała Twoja droga w IT, ale zanim jeszcze, czym obecnie się zajmujesz, żeby słuchacze mogli sobie zwizualizować, co obecnie robisz, a później opowiedziałbyś proszę o tym, jak to wszystko się zaczęło.
Okej, a więc tak, cześć wszystkim, nazywam się Michał Jędrzejczak, pracuję obecnie jako DevOps inżynier. Jest to jedna z firm, która rozwija oprogramowanie potrzebne do zarządzania dostępem do baz danych. W skrócie mówiąc, po prostu jest to pewne rozwiązanie, które pozwala bankom kontrolować, czy bankom, czy różnym wielkim instytucjom kontrolować, kto ma dostęp do ich danych. To jest tak w skrócie. Jeżeli chodzi o moją pracę i tym, czym się zajmuję, to jako DevOps zajmuję się nie tylko ja, ale też mój zespół utrzymaniem środowiska programistycznego, utrzymaniem środowiska, które realizuje tak zwane CI/CD, no, wdrożeniem oprogramowania u klientów i utrzymywaniem infrastruktur, na których po prostu to wszystko funkcjonuje. Tak to wygląda obecnie, tak z góry można powiedzieć. No wiadomo, jeżeli chodzi o DevOps, no to jest dosyć może nie tyle nowa, co taka praca związana z tym, że człowiek musi, no może nie tyle, że musi, no ale jak już jest na tym stanowisku, to powinien po prostu być odpowiedzialny i realizować bardzo skrupulatnie swoje zadania, ponieważ firma, która powierza osobie takie stanowisko, ufa po prostu tej osobie, ponieważ mam dostęp do infrastruktury i tak naprawdę osoby, które się tym zajmują, muszą być odpowiedzialne. To też jest ważne w tym zawodzie. No i tak to wygląda. Pracuję w tym zawodzie już od 15-16 lat. Od 14 lat pracuję zdalnie. No zacząłem w 2010 pracować zdalnie jako jedna z osób w firmie, w której wtedy pracowałem w Wrocławiu.
Obecnie zanim to jeszcze było modne.
No muszę przyznać, że byłem jedyną osobą tam na 30-osobowy zespół, której pozwolono generalnie na zrobienie czegoś takiego. Ale no, może do tego jeszcze wrócimy. Ale teraz tak, jeżeli chodzi o to, jak zacząłem i dlaczego akurat jestem tu, gdzie jestem, to znaczy akurat dlaczego zajmuję się DevOpsem. Jeżeli chodzi o moje początki w IT, no to były późne lata 90. Zaczęło się to od uczęszczania na dodatkowe lekcje informatyki w technikum, gdzie człowiek poznał IRC-a, później Quake'a, jedynkę, dwójkę, trójkę. No i tak to się rozwinęło poprzez taką fajną zabawę, komunikację i widziało się w tym, co wtedy się tak naprawdę u nas rodziło w sieciach, komputerach, w dostępie do internetu, widziało się w tym pewną przyszłość i to, że rzeczywiście można wiele spraw załatwić dzięki temu, nie tylko rozrywki, ale też komunikacja w przyszłości, z tamtej perspektywy w przyszłości wiadomo było, że dużo rzeczy za pomocą właśnie komputerów, teraz komórek, można załatwiać. No i tak się stało. Wydawało mi się wtedy, że wszyscy się tym interesują, bo naprawdę akurat moi znajomi, z którymi miałem wtedy kontakt, no wszystko się obracało wokół właśnie komputerów i sieci. I gier, no. Takie były początki. A później, jeżeli chodzi o takie zainteresowania, no to realizowaliśmy je poprzez na przykład tam robienie jakichś lampart, budowaliśmy sobie swoje sieci prywatne w domu, grając tam 24-48 godzin nawet, nie mając dostępu do internetu, mając tylko po prostu komputery połączone z kablem koncentrycznym z przepustowością 10 megabitów i to wystarczało. I można było się bawić. No i tak to wyglądało. Tak to wyglądało na początku. Później były studia informatyczne. Na studiach informatycznych no człowiek nagle się dowiedział, że informatyka to nie tylko granie po nocach. Nagle się okazało, że ważna jest matematyka, ważna jest fizyka. Nagle się okazało, że trzeba myśleć bardziej abstrakcyjnie niż tak, jakby się grało, czy tam korzystało z jakiegoś IRC-a. I to było fajne, bo tak naprawdę można było po prostu wtedy zobaczyć, jak to rzeczywiście funkcjonuje. Dlaczego te, na przykład, nie wiem, gry komputerowe działają, dlaczego widzimy się przez tą sieć, jak wyglądają te pakiety, jakie są protokoły transmisji danych. No to było akurat w moim przypadku i w przypadku moich znajomych, którzy też poszli w stronę IT, bardzo ciekawe i myśmy się w tym realizowali. Będąc tak chyba w połowie studiów, doszedłem do takiego wniosku, że muszę się w czymś zacząć specjalizować. No wiadomo, człowiek może być informatykiem, pracować jako informatyk i zajmuje się wymienianiem tuszu w drukarce, dorabianiem z końcówek do kabla koncentrycznego lub też na przykład, nie wiem, utrzymywaniem baz danych czy wybieraniem file systemów na serwery. Tak więc tutaj zakres jest bardzo duży i będąc na studiach postanowiłem po prostu sobie wybrać jakiegoś tego konika. Mówię, coś w tym musi być. No, jedni tam na przykład szli, jak to się mówi, w Windowsa, drudzy szli w Oracle, żyli w bazy danych. A mnie zainspirował system Unixowy, który się nazywał FreeBSD, nadal się nazywa, nadal funkcjonuje. I sobie tak powiedziałem, a może to po prostu się nauczę go, będę robił wszystko na tym systemie, aby po prostu w jakiś tam sposób się specjalizować. A później sobie poszukam pracę. I jedynym, powiedzmy sobie, kryterium wyszukiwania pracy będzie FreeBSD. No mówię, czemu nie? No i tak się zaczęło. Trwało to parę lat. No skończyłem studia. I po studiach, no praktycznie w domu, wiadomo, router na FreeBSD, praca na jakimś tam na komputerze, który sam sobie tam, wiadomo, złożyłem, czy coś takiego też na FreeBSD, jakieś takie właśnie pierwsze rzeczy, że tam udało się na przykład postawić router i troszeczkę tam oszukać dostawcę internetowego, ponieważ oni tam a mieli takie zabezpieczenia, żeby nie rozdzielać.
To się wytnie, spokojnie.
Żeby nie rozdzielać połączeń, to tam obniżali TTL, no ale można było na routerze zrobić tak, żeby TTL nie odejmował i wtedy więcej urządzeń można włączyć. No ale to wiadomo, to teraz takich rzeczy już nie ma, tego teraz się już nie stosuje, ale kiedyś to była mega radość, jak tam po trzech dniach kompilowania jądra z tą opcją nagle to wszystko zaczęło działać. Mówię, kurczę, rzeczywiście to ma sens, to działa, nie? To jest super. No i co? No człowiek, też jeszcze taka fajna, ciekawa historia była. Kupiłem sobie pierwszą drukarkę laserową, APK, taki byłem zadowolony, kurczę, kupiłem sobie drukarkę. Przywiozłem ją do domu, podpiąłem do serwera, znaczy do mojego komputera na FreeBSD, w logach nic, cisza, nic nie działa. Znaczy drukarka świeci, ale zero komunikacji. No co, no i człowiek musiał się nauczyć, co to jest CAPS, jakie są sterowniki, jak to po prostu, jak to funkcjonuje, jak ta drukarka się komunikuje z tym komputerem i dlaczego się z nim komunikuje i czemu nie. No i po tego nie musiałem zwrócić.
Dobrze się dało.
Dobrze, no, nie udało się. Jedyne co, to korzystając tam z komputera mojej siostry pod Windowsem, udało mi się wdrukować stronę testową, znaczy drukarka działała, funkcjonowała, ale niestety sterowników pod Unixa nie było i tak się nauczyłem, że najpierw, jeżeli później sobie kupowałem jakiś sprzęt, to najpierw sprawdzałem, czy ma wsparcie, czy są dostępne sterowniki i dopiero wtedy decydowałem się na jakiś tam sprzęt dodatkowy. Nie? No, taka ta była historia.
Pozwól, że wejdę ci w słowo tutaj na chwilkę, bo fajne słowa wypowiedziałeś odnośnie tej specjalizacji, że na drugim roku studiów stwierdziłeś, że nie chciałbyś być tylko informatykiem od drukarek i kabli, tylko byś jednak chciał robić coś ciekawszego. I powiem szczerze, że u mnie było identycznie. Też na drugim roku studiów, też studiowałem informatykę. Też się ocknąłem i stwierdziłem, że no fajnie by się było w końcu czegoś nauczyć, bo wiem, że po samych studiach to trochę będzie kiepsko. U mnie akurat wybór padł na programowanie i poszedłem w stronę programowania, ale myślę, że wartością taką dla naszych słuchaczy może być fakt, że warto się specjalizować, wybrać sobie jakąś drogę, jaką uznacie za słuszną i spróbować się wyspecjalizować w jednym temacie, bo jak się okazuje, nie można być specem od wszystkiego. Dzisiejsze technologie są zbyt szerokie i nie możemy umieć wszystkiego, więc lepiej obrać sobie jakąś wąższą dziedzinę, w której byśmy chcieli działać i tego się uczyć. To tak chciałem tylko dodać do tego, co powiedziałeś.
No racja, w tym jest duża racja. Ja może jeszcze dodam, bo ja na przykład kończąc studia bardzo chciałem pracować przy komputerze de facto, no bo to były takie czasy, że jeszcze nie było tak jak teraz, powiedzmy sobie, że dzisiaj tam na LinkedInie dostałem chyba 10 ofert pracy czy coś takiego, wtedy tak nie było, ale chciałem mieć coś po prostu w tym CV, żeby sobie coś tam dodać, wpisać, prawda, to ja robiłem praktyki za darmo. Po prostu miałem znajomego, który miał firmę, miał biuro, pracowało w tym biurze, nie wiem, tam was 6 osób, no i chcieli mieć internet. No to co? No to przyszedł Michał, zrobił im serwer na FreeBSD, router, prawda, podpiął modem, to jeszcze był wtedy neostradowy, 640 kilobitów na sekundę, porozdzielał ten ruch, zamontował im DNS-a wewnątrz, no i chodziło. I co? No i dostałem od nich, dostałem pozwolenie, że mogę sobie wpisać w CV, że pracowałem po prostu u nich przez ten okres, że zrobiłem to i to i dostałem różne referencje. No i jeżeli mówimy o kontekście młodych ludzi teraz, prawda, jeżeli ktoś chce na przykład pracować w IT, no to ja nie wiem, jak teraz wygląda, no teraz chyba też te praktyki są płatne z tej drugiej strony, że ty musisz zapłacić na to, żeby gdzieś tam móc robić te praktyki. No moim zdaniem to jest też ważne, żeby to jednak robić, bo jeżeli chcesz, to naprawdę można się jak nie w jednej, to w drugiej firmie załapać i wtedy się zyskuje bardzo dużo doświadczenia. A wiadomo, na samym początku to też za dużo się nie napsuje. Nie? No. Tak wyglądała właśnie ta droga, jeżeli chodzi o te moje początki, czyli tam technikum, później studia, później ten wybór właśnie, który padł na FreeBSD. No i co? No i później... I później był taki moment, w którym po prostu znalazłem ofertę pracy i szukali właśnie osoby do pracy, do administratora wtedy, bo wtedy nie było DevOps, tylko byli administratorzy IT. O właśnie, Właśnie jeżeli jeszcze mówimy o tej specjalizacji, to ty jak powiedziałeś o programowaniu, ja mówię o FreeBSD, ja stwierdziłem, że ja nie chcę programować, ale bardzo interesuje mnie właśnie administracja, bardzo interesują mnie takie kwestie związane z tym, na przykład wiesz, jak działają serwery, jak można sobie zobaczyć w logach serwerów, na przykład ruch HTTP, dlaczego w ogóle się ktoś tam odpytuje, skąd trafiają takie połączenia, nie? Czy na przykład co zrobić, jak masz jakiś atak DDoS, że na przykład masz jakiś serwerek, a nagle tam, nie wiem, jakieś 1500 połączeń na sekundę do nich wpada z całego świata, co się dzieje w ogóle, nie? Takie rzeczy mnie bardziej interesowały. I dlatego postanowiłem sobie FreeBSD, administracja IT, no bo ja nie chcę programować, bo programowanie jest rzeczywiście bardzo takie abstrakcyjne i nie było to wtedy w moim takim zainteresowaniu. No i co? No i znalazłem tą pracę. Okazało się, że to była firma, w której zaczynałem, to była firma, którą możemy teraz mianować jako startup. Czyli tam pracowało no, już sporo, bo 20 osób wtedy, jak ja tam trafiłem do teamu. No i trafiłem do teamu, w którym było czterech chyba administratorów IT. My robiliśmy pracę, która troszeczkę inaczej wygląda jak teraz. Bo w tym momencie, jeżeli mówimy o DevOpsach, administratorach, to, no to powiedzmy sobie, że ta praca wygląda inaczej, no bo bardziej się komunikują poprzez API z różnymi cloudami, piszą sobie manifesty, prawda? Czyli no, w taki sposób bardziej programowy się podchodzi do infrastruktury i do tego, jak funkcjonuje infrastruktura serwerowa. A w tamtych czasach ja zaczynam od tego, że no co, no mieliśmy serwer, musieliśmy go sprawdzić, zawieźć do data center, podpiąć do szafy, zainstalować system, no i wpiąć go do produkcji. No tak to kiedyś wyglądało. Musieliśmy ogarniać kwestie właśnie zabezpieczeń storage'u poprzez różnego rodzaju rajdy, zabezpieczeń sieci, aktualizacji switchy, aktualizacji samego OS-a. No to była taka dosyć praca, powiedzmy sobie, na niższym poziomie, w ten sposób to możemy ująć. To jest taka różnica jak obecnie. Ja teraz miałem taką sytuację chyba w zeszłym roku, jak złożyłem CV do jednej z firm w Warszawie i w odpowiedzi na to CV zadzwonił kolega, z którym pracowałem 5 lat wcześniej. I on mi mówi, Michał, ja rozumiem, że ty chcesz iść tutaj do nas, do DevOpsa, ale słuchaj, my tu się nie zajmujemy takimi niskimi rzeczami, jak tam sterowniki do kart sieciowych, czy coś takiego, nie? Ja mówię, spoko, nie ma problemu, ja się w tym też potrafię odnaleźć, nie? No, tak więc, no, to też po prostu było widać, znaczy widać to po prostu, że to teraz po prostu się zmienia, nie? No i tak, no i takie były moje początki. Jeżeli teraz mówimy o kontenerach i o konteneryzacji, no to też to był powiedzmy sobie 2011 rok, gdy ja wtedy zacząłem używać w środowisku nieprodukcyjnym, ale środowisku deweloperskim Jaily we FreeBSD. To jest taki pierwowzór kontenerów i tutaj Damian, do ciebie mam bardzo właśnie dobre słowo, ponieważ w momencie, gdy wybrałem twój kurs, żeby sobie usystematyzować tą wiedzę całą, to w jednym z pierwszych slajdów widziałem właśnie, że napisałeś o tym, że tak naprawdę konteneryzacja zaczęła się na tamtym etapie i były to jaile. W tym momencie, gdy ja to spojrzałem na to i zobaczyłem, że ty o tym piszesz, to ci uwierzyłem. Mówię, aha, rzeczywiście gościu wie, co robi, bo nie jest to jakiś tam sobie kurs, powiedzmy sobie, że ktoś tam coś przeczytał, jakiegoś manuala na internecie czy coś takiego i postanowił zrobić kurs, tylko rzeczywiście tutaj jest jakaś taka konkretna wiedza, bo ja na przykład no, stawiając pierwsze jaile, czyli takie kontenery Unixowe, to one nie wyglądały tak jak obecnie. To tam nie było takiej ładnej, powiedzmy sobie, izolacji, elastyczności, czy też przenoszalności. To było silnie związane z serwerami, z ich, powiedzmy sobie teraz tak, z nodami, tak jak ktoś teraz mówi w Kubernetesie. Tak. To było silnie związane właśnie z tym sprzętem i z tym, jak to tam sobie funkcjonowało, ale to działało. Udało się. Ja pamiętam, że ja wstawiałem miałem tak jakby trzy, myśmy to nazwali gospodarza, powiedzmy sobie trzy nody, ale one były niezależne. To znaczy nie było tak, że powiedzmy sobie na jednym odpalasz i na drugim nie, bo to było silnie powiązane z bazami danych i nie było takiej opcji przenoszalności tych danych, ale to funkcjonowało dobrze. Dla deweloperów, którzy potrzebowali bardzo dużą ilość różnych baz danych, to sobie funkcjonowało i można było uzyskać taki efekt odizolowania po prostu tego software'u, który tam był uruchamiany. I w pewien sposób można było, no w łatwy sposób to stawiać, czy też kasować, jak była taka potrzeba. No i tak się zaczęło. Jezu, to jest dopiero wstęp, już 24 minuty minęło. Okej, dobra.
Ale bardzo, bardzo ciekawie opowiadasz i myślę, że tutaj nie ma co skracać. Ja sam słucham po prostu z wielką ciekawością tego, co mówisz, więc uważam, że nasi słuchacze również to docenią, także śmiało możesz kontynuować. I właśnie mając te doświadczenia, gdy się spotkałeś po raz pierwszy z kontenerami już takimi linuxowymi, które dzisiaj, no, nie oszukujmy się, są na topie i o nich się mówi, i mówiąc kontener, no, w świecie IT oczywiście, no bo jeszcze kontener ma jeszcze wiele innych znaczeń, ale w świecie IT no to każdy domyśla się, że jest to kontener linuxowy, to czy miałeś jakby, łatwiej ci było dzięki znajomości tych Jaili przejść w ten świat, czy może wręcz przeciwnie, nie spinało ci się do końca to, jak to u ciebie
to znaczy, wyglądało? Właśnie tak, jeżeli chodzi o moją osobę i o to, jak ja do tego podchodziłem, bo ja po prostu jestem takim człowiekiem przełomu, ja pracując już chyba 5 czy 6 lat jako administrator IT, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak DevOps. Pewnego razu przyszedł po prostu do nas menadżer i powiedział: chłopaki, od dzisiaj już nie jesteście administratorami, wy jesteście DevOpsami. Ja mówię, no ale okej, ale co to znaczy w ogóle, o co tu chodzi, nie? No wiecie, DevOpsi to będziecie już tak mniej zajmować się sprzętem, bardziej chmurą, bardziej po prostu będzie to w sposób taki, powiedzmy sobie, programowy funkcjonowało, nie? No i to z mojej strony to był troszeczkę ból, bo ja, wiesz, w momencie, gdy uruchamialiśmy coś, pamiętam pierwsze kroki, to stawialiśmy to był taki polski dostawca chmurowy z Warszawy, nie pamiętam jego nazwy, Octawave chyba, ale wiesz, człowiek miał troszeczkę takiego skrzywienia. Bo tak, no, napisaliśmy sobie jakieś skrypty, uruchomiliśmy sobie serwery, uruchomiliśmy sobie te dockery, no wszystko działa, nie? No ale tak siedzimy, no ale jak to jest pod spodem zrobione, a co się stanie, gdy tu coś włączymy, a jak to jest w ogóle wydajnościowo zrobione, dlaczego tak, a nie tak? No i te pytania się pojawiały dosyć często. Ja pamiętam, jak byłem na jednym z pierwszych szkoleń z AWS-a, to szkolenie było realizowane przez jednego z AWS Heroes z Polski. To było coś, to było, ja zadawałem po prostu takie pytania, które po prostu, no nie wiem, no obecnie chyba już się nie pojawiają, bo na przykład rozmawialiśmy o tam jakiś EC2, prawda, w AWS-ie, o EBS-ach, o tym, że można sobie tam włączyć jakieś szyfrowanie czy coś, a ja od razu, słuchajcie, a jak włączymy szyfrowanie, to ile spadnie wydajność tego? A on tak mówi, no to jest bardzo dobre pytanie, ale na pewno nie spadnie, bo to już jest przewidziane na takie wysokodostępowe ten. No i to jest właśnie, to był ten mój ból, bo człowiek w każdym takim rozwiązaniu starał się po prostu, wiesz, miał już takie podejście z tych starszych lat, gdzie naprawdę się walczyło o każdego IOPS-a, walczyło się o każdy kilobajt, żeby po prostu, tak, wiesz, w momencie, gdy mieliśmy odpaloną bazę danych, która obsługiwała tam 5000 zapytań na sekundę, no to tam, wiesz, dyski działały na 90% i każda zmiana powodowała to, że można było coś ugrać, że jeszcze więcej na stronę było się upchać. Nie? Teraz jest troszeczkę inaczej. Nie mówię, że jest zupełnie inaczej, ale jest trochę inaczej i inaczej się teraz myśli. Teraz troszeczkę weszła bardziej ekonomia do tego. No tak, no a jeżeli chodzi o te kontenery, No to był problem, żeby się z tym przestawić. Miałem taką przerwę, jeżeli chodzi o DevOpserkę, bo pracowałem jako inżynier systemowy, czyli jeszcze bardziej bliżej systemów operacyjnych i komputerów. No też dosyć ciekawa historia, nie wiem, czy mamy czas na to, ale to powiem może parę zdań na ten temat. Pracowałem jako inżynier systemowy i zajmowaliśmy się rozwojem komputera do zarządzania ruchem kolejowym. Są to komputery, które dosyć ciekawie są skonstruowane, ponieważ ich zadaniem jest podejmowanie decyzji o tym, jak ma przebiegać na przykład przejazd pociągu. I te komputery kolejowe, one na przykład są zbudowane tak, że w ramach jednego komputera są trzy różne komputery, z czego dwa to są dwie różne platformy procesorowe. Polega to na tym, że ten sam kod jest wykonywany na dwóch różnych typach procesorów, aby wyeliminować błędy. I później jest to porównywane. Jeżeli się pojawi jakikolwiek błąd na tych dwóch typach, to w tym momencie cała operacja jest umulowana, nie? No, tak więc no to też parę lat pracowałem właśnie. Proszę?
Bardzo ciekawie.
No, to myślę, że to jest na spotkanie, bo tam akurat nie było kontenerów i dockerów
Ale
zupełnie.
to wiesz, dzisiejsza rozmowa nie jest tylko o kontenerach, dockerach, więc nie ma problemu.
No.
Takie tematy zawsze są ciekawe, które takie namacalne tematy gdzieś, bo każdy gdzieś tam chyba jechał pociągiem w życiu.
No, to muszę przyznać, że tutaj też, no i też wspaniałych ludzi tam poznałem, jeżeli chodzi o tą pracę, niesamowitych inżynierów, jeżeli chodzi o kulturę techniczną w Polsce i o to, jakich my mamy inżynierów, bo też mam teraz porównanie z tym, jak pracuję z ludźmi, no powiedzmy sobie tam z różnych innych krajów, no to muszę przyznać, że naprawdę, jeżeli chodzi o kulturę techniczną w Polsce i o to, jak tu są wykształceni ludzie, to naprawdę jest wysoki poziom moim zdaniem, bo no, nie będę tam dalej opowiadał, bo to są takie rzeczy,
Myślę, że
które.
każdy wie o jaką część świata chodzi, i ja się w 100% zgadzam z tym, co mówisz. Mamy w Polsce naprawdę doskonałych inżynierów. Mało tego, na przykład ja w zeszłym tygodniu byłem na konferencji CubeCon w Paryżu i tam po prostu język polski też był wszędzie. I to pokazuje, że no, nasi są wszędzie i mało tego, są też w firmach globalnych, gdzie piastują wysokie stanowiska, czasami przewodzą nawet jakimś projektom. Nie chcę tutaj jakieś w szczegóły wchodzić, ale naprawdę spotkałem też osobiście świetnych specjalistów, więc tak, możemy się chwalić, że mamy świetnych inżynierów tutaj u nas w kraju.
No i to też właśnie do tego zmierzam, bo pracując właśnie przy takich bardziej systemowo hardware'owych rzeczach, miałem okazję współpracować z takimi ludźmi i no jest, znaczy z punktu widzenia właśnie tej pracy, tam powiedzmy tak jak mówiłem, nie było kontenerów, nie było takiej DevOpserki, była to typowo inżynierska praca, taka, no, której naprawdę no, podejmowało się takie po prostu proste decyzje z punktu widzenia takich administratorów czy DevOps jak obecnie, ale to musiało być przemyślane, musiało być dobrze po prostu rozpisane, nie? No, ale stwierdziłem, że no ta praca, ona byłaby okej, ona byłaby już okej do emerytury, ale to jednak nie to. Bo świat obok biegnie, czułem pomału, że peron mi odjeżdża, jak to się mówi. No i później no nie było problemu. No zmieniłem pracę i poszedłem do firm, które już się zajmowały takim, powiedzmy sobie, takimi rozwiązaniami ogólnodostępnymi, firmami, które tam zajmują się różnego rodzaju usługami w internecie, w sieci, czy też dla innych firmami, które zajmują się hostingiem. No i tam już rzeczywiście mnie trafiło od początku. Kontenery, dockery, Kubernetes, Terraform, Ansible, i tak można by wymieniać, tego jest naprawdę sporo.
Czyli taki
I
nowoczesny stack, jeżeli chodzi o, nie wiem, inżyniera DevOps.
tak.
Pewnie jeszcze sobie porozmawiamy, będę cię jeszcze podpytywał o to, jakie umiejętności powinien mieć DevOps inżynier, ale to może za chwilę. Więc powiedziałeś, że tam cię już to dotknęło i jakby podejrzewam, że mimo tych doświadczeń pewnie była spora warstwa tych technologii do ogarnięcia gdzieś tam od razu, nie?
Tak, no właśnie, ja powiem szczerze, że wiesz, jeżeli chodzi o zmianę pracy, czy tam pójście na jakieś nowe stanowisko, no to już powiedzmy sobie, że w tamtym okresie, mając już te doświadczenie, które miałem, to nie był problem. Ale dla mnie osobiście problemem było to, żeby po prostu się przestawić, zmienić swoje myślenie, żeby już nie myśleć o systemach jako systemach, o aktualizacjach, czy sprzęcie jako sprzęcie, tylko żeby zacząć myśleć o takiej warstwie cloudowej, dostępnej przez API i po prostu pójść tak jakby ten poziom wyżej, nie? Bo tak naprawdę to jest istotne w tym momencie. I no, też spotkałem wielu wspaniałych ludzi na drodze, którzy mi pokazali te kierunki, pokazali mi te ścieżki, udało się tam parę problemów, powiedzmy sobie, rozwiązać. No też mam taką historię, że wiesz, też zacząłem pracę w takiej jednej z większych firm hostingowych w Polsce i no i chłopaki mnie rzucili tam na jakiś taki projekt, że no tam słuchaj, coś wydajnościowo nie działa, są jakieś duże eventy, jakaś chyba aplikacja internetowa, no i Kubernetes siada, nie, i tutaj nam po prostu te pody nie odpowiadają w takim czasie, jak powinny, nie? No i co, no i no, jeżeli miałbym takie doświadczenie, jakie mam obecnie, no to bym chyba trochę inaczej do tego podszedł, ale wtedy, no co ja wtedy zacząłem robić, no wtedy zacząłem co, no, zacząłem sobie sprawdzać te nody, zacząłem sobie sprawdzać te dyski, jakie są, ile mają IOPS-ów, prawda, jak to jest skonfigurowane, nie? Przeglądałem sobie te metryki, no i nagle się okazało, że no ten, kto projektował cały klaster, no zaprojektował klaster z nodami, które miały po prostu tam ograniczenia w IOPS-ach. No i wyszło na to, że w momencie, gdy aplikacja dostawała dużego strzała, powiedzmy sobie, zapisywała dane, no to te dane po prostu już czekały w kolejce, żeby się zapisać, ponieważ IOPS-y były na 100%. No i się okazało, że rzeczywiście to była przyczyna, nie? No ale...
A jakby dzisiaj do tego podszedł, bo to mnie też ciekawi.
A jakbym dzisiaj do tego podszedł? Może w sposób podobny, ale może już nawet bym się zastanawiał, czy po prostu nie rozszerzyć nodów, czy po prostu nie... Wiesz, nie pójść na prościznę i
nie doskalować. Doskalować.
Doskalować i ten, nie? No. Ale może też bym nie podszedł, bo to jest od klienta, nie? Bo
jeżeli pytanie, skalowanie to są koszty też, nie?
No dokładnie, bo... dokładnie. A tam już była taka sytuacja, że prosiliśmy o zwiększenie kwot, ponieważ już nie mogliśmy więcej nodów dodać w Kubernetesie, ponieważ wszystkie były na zajechane, powiedzmy sobie, tak kolokwialnie. No i te, w pewnym sensie to takie, no to nie jest może głębokie tam spojrzenie w te metryki, no ale w jakimś takim stopniu, powiedzmy sobie, dla mnie normalnym, no udało się to tam w jakiś sposób rozwiązać, no i te koszty nie były takie duże, no i też można było zwinąć ten klaster, nie? No, okay. to było takie, powiedzmy sobie, jedno z pierwszych takich doznań działania Kubernetesa, dockerów, podów, które oczywiście okiełznałem swoim sposobem. Nie takim sposobem, jak powinienem. Nie?
Znaczy liczy się rezultat, więc niekoniecznie możemy uznawać, że to był nieodpowiedni sposób. Może to był dobry sposób, bo rezultat finalnie nie był satysfakcjonujący. Tak. Więc
tak, ale... Ale wiesz, ja czasami, znaczy czasami, jak mam chęci, to zawsze sobie mówię, że wymagaj od siebie więcej niż nawet do ciebie chcą, nie? Ja po prostu nie byłem z tego zadowolony, bo wiedziałem, że teraz jest inaczej. Teraz się inaczej do tego wszystkiego podchodzi, w inne metryki się patrzy, inaczej się to w jakiś sposób, inaczej się to rozwiązuje. I po prostu już teraz, w momencie, gdy pracujemy na przykład z jakąś chmurą, no to To nie jest tak, że nas interesuje sprzęt, który tam jest uruchomiony, no bo dostawca nas po prostu, nam ma to zapewnić, my za to płacimy i to ma po prostu działać, nie? A my co my możemy zrobić? Możemy bardziej efektownie to uruchomić, możemy sprawdzić, czy nie marnujemy zasobów, które kupujemy, nie? I to jest właśnie takie inne spojrzenie, z którym wtedy zacząłem po prostu walczyć trochę w głowie, żeby się na nie przestawić.
Okej. Co byś powiedział właśnie osobie, która pracuje jako admin teraz?
Admin teraz?
No dajmy na to, ja myślę, że są jeszcze takie osoby.
Pewnie w budżetówce.
Pomijmy gdzie, ale ja dostaję sygnały, że po prostu ktoś czuje się adminem, mówi, że jest adminem, zarządza dalej infrastrukturą, są takie osoby jeszcze.
Na pewno.
To dałbyś, jaki byś dał, nie wiem, rady, czy jakieś twoje przemyślenia, aby tej osobie pomóc do przejścia do bycia tym inżynierem DevOps?
Znaczy, ja powiem tak, jakie bym dał radę. Z tym nie ma co walczyć. I nie jest tak, że ktoś, kto został administratorem, ma jakąś swoją infrastrukturę. No wiadomo, jeżeli to jest infrastruktura w elektrowni jądrowej, no to prawdopodobnie będzie tam pracował do emerytury, ale jeżeli jest to firma, która działa na rynku i ta firma ma odpowiadać w sposób zwinny na to, co się zmienia na rynku, to trzeba po prostu sobie to jakoś poukładać i skorzystać na przykład z takiego kursu, jak oferuje Damian. Ponieważ ja wiele godzin z ludźmi, którzy po prostu namawiali nas na pójście w te nowe technologie, wiele godzin spędziłem na różnych dyskusjach i byłem mega przeciwnikiem tego. Ale po kilku latach to zrozumiałem, że rzeczywiście jest to ważne, bo pamiętam taki jeden z koronnych argumentów: koszty. O, jak się pójdzie w chmurę, to są duże koszty i wtedy po prostu no, firma pójdzie z torbami. Ale człowiek sobie nie zdaje sprawy, że te koszty, które są w chmurze, to są koszty, które tak naprawdę firma, która nie jest w chmurze, musi płacić za to, że traci pieniądze, ponieważ nie jest w stanie się wyskalować szybko na przykład, jeżeli masz zainteresowanie, traci pieniądze na tym, że musi mieć
własny data center.
Własny data center, dużo sprzętu. To są takie koszty, o których się nie myśli przy takich decyzjach, nie? No i dlatego też wydaje mi się, że firmy po prostu no, będą w to przechodzić. Prędzej czy później, jeżeli ktoś chce naprawdę na rynku zawalczyć, no to musi iść w tą stronę. No i no, tu nie ma na to rady. Jeżeli nie jesteś inżynierem, który nie pracuje przy projektowaniu komputerów kolejowych albo w elektrowni jądrowej, no to faktycznie musisz to iść, nie?
A co z kontenerami w takim razie? No bo tu mówimy o chmurze, że jakby ta chmura jest takim naturalnym krokiem w wielu firmach i jakby w etapach rozwoju takiego inżyniera. Co z kontenerami? Czy jest to must have obecnie, twoim zdaniem?
Znaczy, moim zdaniem jest to must have. Jeżeli chodzi o konteneryzację, czyli jeżeli mówimy sobie, że chcemy uruchomić coś, piszemy jakieś oprogramowanie, testujemy cokolwiek, to praktycznie wszystko to odbywa się na poziomie Dockera, kontenera. Dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim jest to z mojego punktu widzenia przenoszalne, czyli po prostu możemy, znaczy dla ludzi, którzy w tym są, to chyba już są nawet takie argumenty, których oni się nawet nie zastanawiają, no bo to w ogóle, kto się nad tym zastanawia, nie? Ale no dla osoby, która na przykład tam pracowała, prawda, z dwoma data center, jednym w Warszawie, drugim w Wrocławiu, no to dla mnie na przykład takie coś jest istotne, i może dla osób, które też teraz pracują w firmach, których są nadal administratorami, też są takie rzeczy istotne, nie? Dlatego ta przenoszalność, dlatego to, że jest izolacja, my jesteśmy w pewien sposób zabezpieczeni przed działaniem jakiegoś oprogramowania, którego byśmy nie chcieli, aby było uruchomione na naszym serwerze, albo żeby miało dostęp do naszych danych, prawda? Tak więc ta kwestia IT, security jest bardzo ważna i to nam wszystko daje, to nam dają te kontenery. Z drugiej też strony no mega prostota, jeżeli chodzi, znaczy no prostota, jeżeli się w tym pracuje, to można powiedzieć, że to jest później proste. Jeżeli chodzi o uruchamianie tego, skalowanie tego, aktualizowanie, upgrade'owanie, no to są takie rzeczy, które są bardzo ważne. Z punktu widzenia, bo ja się zawsze tam, gdzie ja pracuję, ja się stawiam, jeżeli pracuję w jakiejś firmie, to się stawiam właśnie w punkt widzenia tej firmy. Bo będąc na przykład pracownikiem firmy, która miała na przykład bardzo duże bazy danych i bardzo wiele osób miało dostęp do tych baz danych, no to starałem się zawsze, jeżeli coś zmienialiśmy jako zespół, starałem się zawsze wypracować to w taki sposób, żeby mieć jak najmniejszy impact na dostępność tych danych. Nie? To też jest ważne z punktu widzenia pracy takiej osoby jak DevOps teraz. No, pracując jako DevOps, musisz zawsze mieć na uwadze interesy firmy, w której pracujesz, ponieważ no, ty masz wpływ na to, jak one funkcjonują i nie możesz sobie pozwolić na to, żeby coś tam zrobić źle. Ale jeżeli wracając do kontenerów, no to jest po prostu no, tak jak kiedyś, nie wiem, jak do czego by to porównać. Jak kiedyś na przykład mirrorowanie dysków, żeby mieć zabezpieczenie po prostu w momencie, gdy jeden dysk padnie, to było coś bardzo ważnego na serwerach, to tak teraz jest kontener, który jest po prostu wszędzie. No.
Nawet ja chmura, teraz... chmura często, usługi chmurowe często pod spodem. My dostajemy ładny interfejs graficzny albo API, a pod spodem to też jest uruchomione na kontenerach.
Tak.
Akurat wiem z pierwszej ręki, jak to było w chmurze od Microsoftu, że niektóre serwisy pozwalające uruchomić pojedynczy kontener, na przykład z jakąś prostą aplikacją internetową, pod spodem były wyizolowanym podem, który był tworzony na jakimś współdzielonym klastrze. I w ten sposób końcowy klient dostawał szybką możliwość wyklikania w zasadzie swojej działającej prostej aplikacji, jakiejś takiej statycznej strony, powiedzmy, internetowej. Mhm. Więc jak najbardziej. Ja bym jeszcze dodał do tego, oprócz to wszystkich tych słów, które powiedziałeś, że wokół kontenerów jest ogromna społeczność. I tu znowu nawiążę do ostatniej wizyty na KubeCon, gdzie pojawiło się 10 tysięcy ludzi, głównie z Europy, były też osoby z Ameryki na przykład północnej, ale głównie to była Europa i patrząc na to, ile osób jakby żyje tym tematem, jest ciekawa tego, rozwija się w tym kierunku, to też nam daje takie dodatkowe chyba poczucie, że jest to dobry kierunek. Skoro tyle osób się tym interesuje, no to nie jest jakiś raczej temat, który szybko umrze, albo zostanie zastąpiony za chwilę czymś nowym. Owszem, jest rozwój, pojawiają się nowe narzędzia wokół tych kontenerów i tak dalej, aczkolwiek no gdzieś ten core nadal jest w postaci tego linuksowego kontenera, przynajmniej na ten moment jeszcze. Teraz jest boom na AI, wiadomo, ale to chyba pominiemy sobie ten temat, bo wszyscy mówią o AI, więc nie będziemy tego może poruszać.
No, też mógłbym parę słów dodać, ale masz rację, tutaj jeżeli chodzi o AI, to jako pomocna dłoń obecnym DevOpsom to na pewno dobrze służy, bo można wiele sobie spraw też wyprostować. Ale jeżeli chodzi o kontenery, to tak, to jest must have i jeżeli planujesz pracę jako DevOps, jesteś administratorem, chcesz przejść jako DevOps, no to jest coś, z czym musisz po prostu się polubić. Przegryźć to, postawić. Ja na przykład, jak ja zacząłem korzystać z kontenerów, to ja sobie wyobraziłem, że są wirtualki. Mówię, zrobię sobie taki kontener, tam sobie zrobię swoje środowisko, jakiś tam kompilator, jakiś tam kod sobie będę robił, później sobie go zasejwuję, no i później sobie po prostu go będę odpalał. No i tak sobie zacząłem po prostu robić swoje takie dockery, które były moimi virtualkami, nie?
Okay. No
to też jakieś takie wiesz, podejście, prawda, z tych starych lat, nie? Że ten, nie? No, No jest to tam pewien sposób, prawda? Ale
jasne. Każdy ma jakieś tam swoje sposoby na naukę. Myślę, że ten sposób też nie jest zły, żeby tego gdzieś dotknąć, przekonać się samodzielnie. Natomiast Michale, chciałbym cię jeszcze zapytać, nawiązując do tego, co już wcześniej sobie powiedzieliśmy, wymieniłeś kilka narzędzi, czyli wiemy już, że kontenery to jest taki must have dla... Skupmy się już na tym adminie, który chce być DevOpsem. I bazując na twoich doświadczeniach, bo też byłeś adminem, to co taki admin musi jeszcze dodatkowo się douczyć, aby móc myśleć o stanowisku pracy jako inżynier DevOps?
To znaczy tak, jeżeli znaczy w chwili obecnej, no też to wiadomo, że to zależy od firmy, nie? Ale tak ogólnie no powinien umieć korzystać z narzędzi, które gadają z API, tam Azure'a, AWS, GCP.
Jakiś przykład możesz podać?
Jakiś przykład? Znaczy, wiesz, no generalnie to tutaj...
Mówisz o narzędziach IAC, czy typu Terraform, czy...
Na przykład Terraform, na przykład, wiesz, na przykład jakieś klienci po prostu tam, wiesz, AWS CLI, AZ CLI i używanie tego typu narzędzi też bardzo fajnie obrazuje, że rzeczywiście no, tam korzystanie, prawda, z panelu graficznego chmury, no to faktycznie można sobie to wyklikać, ale patrząc od tej strony właśnie używania takich narzędzi, można sobie to przekształcić na tą warstwę programową. Można się nauczyć po prostu wybierać na przykład dane do budowania jakichś raportów, do zarządzania tą swoją infrastrukturą. To też był tam pewien okres, w którym ja też się właśnie tego uczyłem. I mi się wydaje, że w tym momencie no to jest dosyć ważne. Tak samo korzystając z tego typu narzędzi, później przechodzimy no już wyżej, no prawda, jeżeli mówimy o Dockerze, no a później jego następstwach, czyli na przykład Kubernetesie, no to też mamy narzędzia, które też gadają z tymi chmurami, gadają z tymi instancjami, które sobie tam odpalamy i też to jest pewna, moim zdaniem, podstawa. Ja już tam nie mówię o dostępie do Linuxa czy coś takiego, nie, no bo te narzędzia, one działają na Linuxie, na Windowsie, ale powiedzmy sobie tak trywialnie, pierwsz poleceń i używanie narzędzi, które są dedykowane do tego, żeby zarządzać takimi serwisami, to jest coś, co trzeba no, potrafić na tym, w tym zawodzie akurat i w tym zakresie. No. Tak, w tym świecie. Bo później, wiesz, no można też później wejść w jakieś tam szczegóły, nie? No bo wiadomo, jeżeli się już tam zarządza jakąś infrastrukturą czy coś takiego, no to wiadomo, że trzeba potrafić zrobić różnego rodzaju testy, czy są jakieś połączenia, znać jakieś podstawy związane z sieciami, narzędzia, które dosyć w prosty sposób na przykład są w stanie weryfikować, czy masz połączenia między podami, czy to funkcjonuje, nie? To też są takie rzeczy. No to jest z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o taką typową DevOpserkę, nie?
To wróćmy jeszcze na moment właśnie do tych właśnie różnic między adminem a DevOpsem, bo powiedziałeś, że tak kluczowa taka różnica to jest umiejętność opanowania tych narzędzi, które rozmawiają poprzez API właśnie z chmurą, z Kubernetesem. Ja bym się jeszcze chciał nawiązać właśnie do tego kodu, czyli do tego innego sposobu zarządzania tą infrastrukturą, gdzie na przykład nie wyklikujemy jej, tak jak już powiedziałeś. Chcielibyśmy, żeby ona była przenaszalna i też żebyśmy mogli nią właśnie sterować za pomocą kodu. Wspomnieliśmy jeszcze sobie o Terraformie. A co sądzisz na przykład o Ansible? Czy Ansible to nie jest właśnie coś bardziej dla osób, które mają infrastrukturę nadal gdzieś we własnych data center? Czy właśnie taki aspirujący admin do bycia DevOpsem powinien od razu tego Ansible'a gdzieś tam opanować? Czy jakieś inne podobne narzędzie do dostawiania, powiedzmy, nie wiem, zarządzania serwerami w jakiś taki zautomatyzowany sposób? Czy jest to może już bardziej takie właśnie stricte dla środowisk on-prem, a może jest i to dla on-prema i dla chmury? Jakie jest tutaj twoje zdanie na ten temat?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o Ansible, no to to też stricte zależy od firmy i od tego, jak ona wykorzystuje infrastrukturę. Wiadomo, Ansible głównie jest używane do tego, żeby prowizjonować, powiedzmy sobie, systemy operacyjne i odpowiednio tam zarządzać nimi. Ja w tym momencie już jestem na takim etapie, że my de facto jesteśmy już poziom wyżej, że korzystamy z Kubernetesa, korzystamy z dostarczonych nodów i nas Ansible już praktycznie nie interesuje. Nas interesuje tylko, powiedzmy sobie, dobrze wykonane CI/CD, dobrze oprogramowany kod, jeżeli chodzi o generowanie obrazów dokerowych, testowanie ich, prawda, skanowanie, wdrażanie. To już jest ten etap, nie? Ale jeżeli, to nie jest powiedziane, że tak musi być wszędzie, bo są firmy, które na przykład, wiesz, idą do chmury, no i co, no powiedzmy sobie, że firma ma jakąś, no firma X, ma bardzo prostą jakąś tam infrastrukturę, która składa się tam na przykład z, w chwili obecnej, z tam 3 serwerów webowych, 2 serwerów bazodanowych, prawda, i mając jakieś swoje oprogramowanie. No i jest pomysł, o, wchodzimy do chmury. No to obecny admin w tej firmie co zrobi? No kupi 5 EC2-ek, postawi na nich te serwery webowe i dwie EC2-ki na bazę danych. No i prawda, może do tego zatrudnić Ansible'a, no, żeby mu to wszystko ładnie funkcjonowało, nie? No jasne, da się to zrobić, nie?
Pytanie, ale... czy na pewno to jest najlepsze rozwiązanie?
No to wiesz... To jest wszystko kwestia właśnie też, tak jak już kiedyś powiedziałem, właśnie kwestia ekonomiczna, nie? Tutaj trzeba to nad tym usiąść, policzyć. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest przedstawicielem handlowym jakiejś chmury, no to będzie polecał bardziej rozwiązania, powiedzmy sobie, serwisowe, które bazują na tej chmurze, które wiadomo są droższe, ale są, to jest też tak, jak powiedziałem, no, zapłaci się troszeczkę więcej dla dostawcy chmury, ale odchodzi na przykład kwestia tam jakiegoś zapewnienia.
Utrzymania, zatrudniania osoby, która... Nie? Tak, tak.
Skalowania, nie? No to są takie tematy. No i co? No i w tym momencie Ansible się może przydać, pewnie, czemu nie?
Ale to tylko gdybyśmy szli taką tradycyjną drogę, czyli migracji typu lift and shift, że bierzemy serwery nasze z naszego data center i stawiamy sobie w chmurze wirtualne.
Ja też ostatnio pracowałem jakiś czas też w dużej tam amerykańskiej firmie, która też ma wiele instancji chmurowych, powiedzmy sobie tych, i tam wszystko na Ansible było robione, nie? Ale też był Docker w tym i też to sobie jakoś tam funkcjonowało, no ale tam nie było Kubernetesa, czyli po prostu też można to w ten sposób do tego podchodzić, nie?
A chciałem cię jeszcze zapytać, Michale, czy co myślisz ogólnie o Kubernetesie we własnej infrastrukturze, bo wiele osób myśli, że Kubernetes jest tylko dla korporacji, Kubernetes jest tylko dla osób, które pracują z chmurą. Ja mam oczywiście swoją opinię na ten temat, natomiast chciałbym, żebyś jeszcze ty się wypowiedział.
Wiesz, znaczy ja powiem szczerze, że ja nie mam takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o stawianie sobie samemu, czy też firma jako sama sobie stawiająca Kubernetes. Okay. Nie mogę powiedzieć, że mam duże doświadczenie. Niemniej pracowałem z ludźmi, którzy utrzymywali takie rozwiązania na swoim tam, powiedzmy sobie, on-prem. No to jest, moim zdaniem, to też jest pewna kwestia no takiej specjalizacji, no bo powiedzmy sobie, kupując EKS-a w AWS-ie, bardzo dużo rzeczy nam odchodzi. My się naprawdę nie zastanawiamy nad tym, jak funkcjonuje master kubernetesowy i czy on ma redundancję i czy tam coś pod spodem po prostu jak nie pierdyknie, to po prostu będzie działało. A w momencie, gdy robimy on-prema, no to tutaj nagle się przed nami pojawiają po prostu różnego rodzaju ciekawe rzeczy, nie? Czy ta baza ECD jest spójna, czy jak zrobimy aktualizację tego w ogóle, wiesz, wchodzi dużo takich rzeczy, ale Wiem, że w najbliższym czasie będę się nad tym właśnie pochylał, bo mamy taki projekt właśnie, żeby się zastanowić nad tym właśnie on-premem i nad tym zastosowaniem, właśnie wdrożeniem Kubernetesa, też poprzez Ansible'a na przykład, u kogoś, bo ktoś ma na przykład 3 maszyny w swojej firmie, nie? I jak to zrobić w miarę dobrze, jakiś tam best practice, nie? Ale no ja z tego, co ja widziałem, no to były pewne problemy i trzeba było mieć dużo wiedzy na temat tego, jak to funkcjonuje, ponieważ no jest taka różnica. W momencie, gdy korzystamy z jakiegoś dostawcy chmurowego, kupujemy sobie czy AKS-a, czy EKS-a, czy GKS-a, czy cokolwiek i mamy Kubernetesa, no to wszystko w jakimś tam stopniu fajnie funkcjonuje i człowiek się nad tym nie zastanawia, ale jak rzeczywiście ktoś nas podstawi przed zadaniem, a słuchajcie, chcemy mieć coś takiego na swoim sprzęcie, na swojej sieci, no to tutaj się już nie robi tego w ciągu jednego dnia. 2 kliknięciami czy czegoś. No. Czy czymś. To trzeba znowu wrócić tak jakby do tej inżynierskiej postawy, przemyśleć, rozpisać to wszystko, zaprojektować. Nie?
To jeszcze nawiążę do tej drugiej części mojego pytania. Wiele osób też spotykam się z takimi opiniami, że Kubernetes jest tylko dla korporacji. I co byś powiedział na ten temat?
Nie.
Spodziewałem się tej odpowiedzi.
Nie, jest tylko dla korporacji. Mam nadzieję, że tutaj kolega mnie nie zabije, ale powiem, że mam znajomego, który korzysta z Kubernetesa do zarządzania swoim domem.
Czemu nie? Czemu nie?
Uwierzcie mi, że się da i nawet jak pod, który zarządza mu ogrzewaniem w jakimś pokoju padnie, no to Kubernetes postawia go na nowo i dalej może to funkcjonować. Znaczy, no to jest możliwe, nie? A jeżeli jesteśmy w stanie używać Kubernetesa, ponieważ pracujemy nad jakimś małym projektem albo chcemy sobie coś na przykład zrobić w domu, to tym bardziej, bo w tym momencie się tego uczymy. Ja uważam, że bardzo dobra jest właśnie praktyka, nauka na praktyce. Tak jak na przykład u ciebie na szkoleniu pokazywałeś jakieś takie przykłady, to nie było tak, że to jest wyciągnięte z książki, czy tak jak na przykład często się zdarza tak, że są jakieś wykłady i gościu czyta po prostu, co jest na ekranie. No to ja sobie sam mogę to przeczytać, nie? Tak. Ale chodzi o to, że no jest jakiś problem, chcemy go w jakiś sposób rozwiązać, możemy go rozwiązać na przykład nie wiem, uruchamiając Kubernetesa i możemy na przykład pokazać, czy też zabezpieczyć się przed na przykład padnięciem jakiegoś serwera Node'a i to dalej będzie funkcjonowało. Nie? To są takie rzeczy, które w pewien sposób obrazują nam też, po co nam to. Nie? Dlaczego my tego używamy? No wiadomo, że to jest jeden tam z aspektów, nie? Że Kubernetes, używanie jego jest związane z tym, że przede wszystkim musimy się łatwo skalować, czyli jeżeli mamy aplikację, którą na przykład chcemy, aby w nocy obsługiwała 50 zapytań, a w ciągu dnia 1,5 miliona, no to wszystko po prostu będzie sobie automatycznie się może wyskalować i nie trzeba tutaj do tego człowieka, nie? Jeżeli na przykład chcemy mieć aplikację odporną na to, że połowa serwerów padnie, bo dostawca albo nasz on-prem na przykład będzie miał wyłączony prąd albo trafi piorun w nasz dom i to dalej będzie działać, no to też jest po to właśnie.
No. Super. Zbliżamy się już powoli do końca dzisiejszej rozmowy, która no, nie chcę jej kończyć, ale no, niestety czas nas goni, więc chciałbym cię jeszcze na koniec podpytać, gdzie i jak uczyłeś się kontenerów, Dockera, Kubernetesa, jakie są twoje doświadczenia w temacie?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o Dockera, no to na początek to jakieś tam, powiedzmy sobie, krótkie filmy na YouTubie, które znalazłem, stawianie sobie jakichś kontenerów na swoim laptopie do testów. Później trafiłem na zadania już takie bardziej praktyczne w pracy, przed którymi zostałem postawione i to one też były związane z kontenerami.
Czyli nauka przez praktykę?
Nauka przez praktykę. To jest, wiesz, Znaczy, to jest to, co ja cały czas podkreślam, nie? Że najlepiej, wiesz, masz jakieś coś, chcesz sobie zrobić, na przykład teraz planuję sobie znowu postawić serwer Quake'a i już mam w głowie, jak zrobię dla niego CI/CD właśnie w Dockerze i będę go deployował gdzieś do OVH.
Ekstra.
Bo tak mnie korci, żeby sobie pograć z kolegami. Ale najpierw sobie właśnie chcę to zrobić i wiesz, no to jest takie, no wiadomo, że można to wyklikać w dwa, trzy kroki i mieć gotowe, ale czemu nie? Czemu nie skorzystać z czegoś, co ci się może później przydać przy innych tam rzeczach, nie? I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest właśnie twój kurs i to, w jaki sposób można sobie to usystematyzować, bo człowiek nie od razu nie będzie wiedział od A do Z wszystkiego, jakie są możliwości, jak się powinno coś robić, jak się powinno pisać manifesty, jak się powinno pisać te Dockerfile, żeby one były dobrze, no powiedzmy sobie, dobrze wykonywane, nie zajmowało za dużo miejsca. To są dosyć takie później ciekawe rzeczy, których jeżeli już masz jakąś wiedzę, i tak jak ja trafiłem na twój kurs, to mogłem sobie po prostu wybrać te rzeczy, które mnie najbardziej interesowały i móc sobie je usystematyzować. Dlatego no, ja nie wiem, jak by to wyglądało w momencie, gdybym się zaczynał uczyć od razu na twoim kursie, ale wiem, że na pewno, jeżeli ktoś ma już jakieś doświadczenie, no mniejsze, większe, no ja mam tam troszeczkę takie większe, to też można coś na tym zyskać, ponieważ są rzeczy, o których no, można się pierwszy raz dowiedzieć. Człowiek się całe życie uczy i głupi umrze, tak więc tutaj się nie ma co przejmować. Nie?
A pamiętasz jakąś taką jedną rzecz, która jakby, nie wiem, zaskoczyła cię albo, nie wiem, dowiedziałeś się o tej rzeczy i mówisz, o kurczę, tego nie wiedziałem, to jest dobre, nie?
Znaczy, no, z twojego kursu na przykład się dowiedziałem dosyć ciekawej rzeczy, że ważne jest to, w Dockerfile'u, gdzie się układa, jak powinno się pisać rzeczy, które się najczęściej zmieniają. Ponieważ to wpływa na budowanie obrazów. Nie obrazów, tylko tych po prostu poziomów, nie?
Warstw.
W Dockerze. No, że i to jest dosyć taki ciekawy niuans, który dla mnie był bardzo istotny. I teraz na przykład no, pracuję...
Zwracasz na to uwagę.
Zwracam na to uwagę. I muszę przyznać, że to potrafi też zaoszczędzić dużo rzeczy, nie?
Okej. Okay. A z Kubernetesem? Jakie były twoje początki gdzieś tam? Jak wyglądał proces nauki?
Znaczy tak, no ja z Kubernetesem no to trafiłem od razu na głęboką wodę, no tak jak już mówiłem.
Tak. No.
150 nodów, problemy z kwotą
Okay.
Tak więc no tutaj od razu taki gruby strzał, jeżeli chodzi o Kubernetesa, ale to też jeszcze dodam, bo tak jak na początku naszej rozmowy mówiłem, że tam na studiach się postanowiłem specjalizować właśnie w BSD, to teraz tak już od dobrych chyba 2 lat mam teraz temat numer 1 Kubernetes.
Super, no to za rok widzimy się na KubeCon może.
No, może tak.
No polecam, naprawdę. To jeszcze pogadamy offline na ten temat, ale polecam. Dobrze, a jeszcze na koniec dosłownie ostatnie pytanie, bo też to wybrzmiało z twoich ust, CI/CD. Jaka jakby jedna rada, gdybyś miał dać tylko jedną radę na temat CI/CD, to co by to było?
Tak, no z mojego doświadczenia jedna rada na temat CI/CD. Znaczy tak, jeżeli mówimy o osobie, która pracuje na stanowisku DevOpsa i zajmuje się CI/CD, to przede wszystkim musi dokładnie znać ten proces. To jest tak jak książka. Ja często się łapię na tym, że ja po prostu, jeżeli mam czas, to ja siadam po prostu i od początku do końca zaczynam to po prostu czytać, przeglądać, jak to funkcjonuje, ponieważ dużo łatwiej jest wtedy znaleźć miejsca, które można łatwiej zoptymalizować, czy też znaleźć miejsca, które na przykład się w poniedziałek rano wykrzaczą, gdy przychodzisz do pracy, odpalasz sobie na przykład Jenkinsa i widzisz na przykład, że 8 ostatnich jobów jest na czerwono, no to dużo łatwiej ci jest wtedy podejść do tego, dlaczego są na czerwono te joby, nie?
A gdybyśmy się cofnęli wstecz i jakby, nie wiem, wchodzisz na projekt i musisz to od zera to zaprojektować, to od czego byś zaczął? A jakie, nie wiem, dwie, trzy rzeczy byś na początek zrobił? Wybrałbyś narzędzie na początek, czy może coś innego?
Wiesz co, jeżeli chodzi o projektowanie takie od podstaw, to wydaje mi się, że to jest bardziej związane z tym, jaka jest natura wytwarzania oprogramowania, czy to jest Java, czy to są jakieś po prostu rzeczy związane, nie wiem, z Pythonem, czy z czymś innym. Tutaj jest dużo takich niuansów, które na to wpływają. Jeżeli chodzi o to, co bym wybrał, na pewno to wstrzymam doświadczenie, bo ja jestem też takim już człowiekiem troszeczkę leniwym, bo jeżeli się tam człowiek czegoś nauczył i ma w czymś doświadczenie, to te narzędzia później wybiera. Z tym, że też trzeba mieć z tyłu głowy i na uwadze to, że w tym zawodzie też trzeba iść do przodu i się nie zafiksować na czymś, że tylko na przykład, nie wiem, Jenkins jest najlepszy na świecie i tylko używać Jenkinsa, gdy masz po prostu inne rozwiązanie, które możesz odpalić, nie? Też nie można się tak zamykać. To jest też mój błąd, bo ja, tak jak powiedziałem, teraz Kubernetes, wcześniej FreeBSD i ja się tak czasami tak mocno na tym fiksuję, że jestem po prostu później w stanie, wiesz, siąść do jakiejś debaty z jakimiś ludźmi i udowadniać im, że to rozwiązanie jest lepsze. To wychodzi na zdrowie, bo w tym momencie można sobie, wiesz, zdrowo podyskutować na jakieś argumenty, na to, żeby na przykład, wiesz, wypracować jakieś lepsze rozwiązanie to dla firm, to jest też zdrowe, ale bez przesady.
Znaczy teraz o tyle jest prosto, że siadając właśnie do takiej debaty o Kubernetesie, to oprócz natywnych usług chmurowych, to chyba nie ma już z czym konkurować Kubernetes, więc na razie chyba warto się specjalizować w tym temacie.
No, tak.
Bo nie ma, tak, ale nie wiesz, wymyślono jeszcze nic lepszego, przynajmniej mi o tym nie wiadomo. Takiej platformy, która by była tak elastyczna, przenaszalna i miała taką społeczność na całym świecie, więc tutaj chyba możemy być spokojni jako osoby, które się specjalizują w tym temacie o pracę, czy też o przyszłość, przynajmniej przez najbliższe parę lat, ale to nigdy nic nie wiadomo, w jednym roku może to, no jak w zeszły rok to był boom na AI, tak przyszły może być boom na cokolwiek innego, no nigdy tego nie przewidzimy.
Jeżeli chodzi o AI, to może ja też trącę tam, nie wiem, swoje 2-3 grosze, bo też pracuję z AI praktycznie codziennie, bo od półtorej roku. I też widzę, jak to jest, no w moim odczuciu jest to w pewien sposób stępiane. Znaczy, chodzi mi o to, że na początku te rozwiązania dawały dużo lepsze wyniki niż obecnie. Wydaje mi się, że tutaj ci, którzy dostarczają te modele, mam na myśli tutaj tych głównych graczy, oni też spostrzegli, że no to, że nie można tak, wiesz, na 100% dawać komuś po prostu na każde pytanie dobre i od A do Z odpowiedzi, bo w tym momencie ludzi się włącza myślenie, tak naprawdę. Nie?
Czyli mówisz bardziej z perspektywy użytkownika tych narzędzi AI, bo myślałem może, że masz styczność z projektami, które gdzieś, nie wiem, działają na Kubernetesie i są to jakieś właśnie tematy typu machine learning, bo to też...
Nie, ja mam na myśli to jako używanie AI, jeżeli chodzi o pomoc w rozwiązywaniu problemów, czy też pomoc w rozwiązywaniu takich codziennych, powiedzmy sobie, jakichś zagwozdek, bo ja nie ukrywam, to jest bardzo dobre, ponieważ tutaj można, to jest tak jakbyś, załóżmy, pracujesz sam, jesteś freelancerem, nie? I stoisz nad jakimś projektem, zastanawiasz już, dzięki Bogu, coś tam wymyśliłeś, prawda? Jesteś już tam w 90%, ale cały czas się coś korci, nie? Ja miałem taki właśnie przytak na sobie, że no, byłem pewny, że wszystko jest okej, i dzięki temu, że mogłem sobie to w jakiś sposób zweryfikować poprzez AI, utwierdziłem się w przekonaniu. Pod tym względem wydaje mi się, że to jest okej, ale też przestrzegam przed tym, że nie można temu ufać w 100%, no bo to nas zaprowadzi ślepą uliczkę. Prędzej czy później to wyjdzie, nie?
Tak jest. No i myślę, że to jest fajna puenta naszej rozmowy. Warto korzystać z narzędzi AI, ponieważ ułatwiają pracę, przyspieszają pracę, ale myślę, że jako inżynierowie możemy być spokojni, jako specjaliści, bo wiele też było takich górnolotnych stwierdzeń, że AI nas zastąpi i tak dalej, ale myślę, że jeszcze daleko do tego.
Wiesz, ja zawsze też mówię tak, bo są firmy, które zabraniają korzystania z AI.
I... może to być właśnie kwestia bezpieczeństwa, żeby nie wrzucać tych danych gdzieś do publicznej
dostępnej. Tak, ale też wiesz, są na tyle bogate firmy, które są w stanie postawić swoje modele i operować wewnątrz, prawda? Ale wydaje mi się, że ci, którzy nie będą korzystać z AI, w tym momencie będą mieli problemy na rynku, bo w tym momencie firmy, u których jest to wspomaganie i jest w sposób mądry wykorzystywane, one się pną do góry. Bo dobrze. Jest dużo szybciej, można po prostu rozwiązywać pewne problemy i działać. Nie?
Dobrze. Michale, czy chciałbyś jeszcze coś dodać dla naszych słuchaczy i widzów?
Nie mam nic do dodania. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i nie zdradziłem pewnych tajemnic, ale starałem się trzymać język za zębami.
Dla mnie świetna rozmowa. Ja z wielką ciekawością słuchałem, jak opowiadałeś właśnie o tej twojej drodze i wydaje mi się, że będzie to równie ciekawe dla naszych widzów i słuchaczy. Tak więc wielkie dzięki, Michale, za rozmowę. No i co? Do zobaczenia gdzieś na kolejnym jakimś spotkaniu naszej społeczności w kontenerach.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
To był podcast Więcej niż konteneryzacja. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj o subskrypcji i widzimy się i słyszymy niebawem. Do zobaczenia. Cześć.